Pierwsza Księga Machabejska. Klęska Gorgiasza. Gorgiasz wziął ze sobą 5000 piechoty i 1000 wyborowej konnicy i w nocy wyszedł z obozu, ażeby niespodzianie napaść na obóz Żydów i zadać im klęskę. Przewodnikami jego byli żołnierze z zamku. Juda jednak dowiedział się o tym i sam ruszył z wojownikami, aby uderzyć na siły królewskie, które pozostały w obozie pod Emaus jeszcze w tym czasie, kiedy część wojska była z dala od obozu. Gorgiasz w nocy przybył do obozu Judy. Nikogo jednak nie zastał. Szukał więc ich w górach, gdyż mówił sobie: oni uciekają przed nami. Z nastaniem dnia Juda ukazał się na równinie razem z 3000 żołnierzy. Poza pancerzami i mieczami nie mieli żadnej broni, jaką by mieć pragnęli. Zobaczyli zaś, jak obóz pogan był mocny i obwarowany i otoczony konnicą, a oni wyćwiczeni w walce. Wtedy Juda odezwał się do tych ludzi, którzy z nim byli: nie obawiajcie się ich wielkiej liczby, nie bójcie się ich natarcia. Przypomnijcie sobie, jak to w Morzu Czerwonym ocaleli nasi przodkowie, gdy ścigał ich Faraon razem z wojskiem. Teraz więc wołajmy do nieba, może ma w nas upodobanie i wspomni na przymierze zawarte z przodkami i zgniecie dzisiaj to wojsko przed nami, aby wszystkie narody przekonały się, że istnieje ten, który wybawia i ratuje Izraela. Poganie podnieśli oczy i zobaczyli, że oni idą przeciwko nim. Wyszli więc z obozu do walki. Ci, którzy byli obok Judy, zagrali na trąbach. Tak rozpoczęto bitwę. Poganie zostali pobici i uciekli na równinę, a którzy uciekali ostatni, wszyscy padli pod mieczem. Ścigano ich aż do Gezer, do równiny Idumejskiej, do Azotu i do Jamni. Zginęło z nich blisko 3000 żołnierzy. Potem Juda i wojsko powrócili z pościgu za nimi. Juda zaś powiedział do ludzi: na łupy się nie łakomcie, walka bowiem jest jeszcze przed nami. Gorgiasz i jego wojsko jest blisko nas na górze, stańcie więc teraz przeciwko naszym wrogom, pobijcie ich, a wtedy z całą swobodą będziecie mogli zabrać łupy. Jeszcze Juda tych słów nie dokończył, gdy ukazał się jakiś oddział, który schodził z góry. Zobaczył on, że swoi pouciekali, a obóz spalono. Dym bowiem, który się unosił, jasno ukazywał to, co się stało. Ci, którzy to zobaczyli, bardzo się przelękli. Kiedy zaś zobaczyli na równinie także wojsko Judy gotowe do boju, wszyscy uciekli do filistyńskiego kraju. Wtedy Juda zwrócił się, aby zabrać łupy z obozu. Zabrali wiele złota i srebra, a także purpury fioletowej i czerwonej i wiele innego bogactwa. Wracając zaś, śpiewali pieśni i dziękowali niebu, że jest dobre i że na wieki jego łaskawość. Tego bowiem dnia dokonało się prawdziwe wybawienie Izraela. Klęska Lizjasza. Ci z pogan, którzy zdołali się uratować, udali się do Lizjasza i donieśli mu o wszystkim, co się stało. On zaś, dowiedziawszy się o tym, zatrwożył się i upadł na duchu, bo z Izraelem nie tak się stało, jak on sobie życzył, i nie tak wyszło, jak mu król rozkazał. W następnym więc roku zgromadził 60000 wyborowej piechoty i 5000 konnicy, aby ich pobić. Przybyli do Idumei i w Betsur rozłożyli się obozem. Juda z 10000 żołnierzy wyruszył im naprzeciw. Kiedy zobaczył ogromne wojsko, modlił się słowami: błogosławiony jesteś, Wybawicielu Izraela, który natarcie mocarza złamałeś ręką swego sługi Dawida i który obóz filistyński wydałeś w ręce Jonatana, syna Saula, i tego, który broń za nim nosił. Tak samo wydaj ten obóz w ręce ludu Twego izraelskiego. Niech będą pohańbieni razem ze swym wojskiem i ze swą konnicą. Ześlij na nich strach, zniszcz ich odwagę i męstwo, niech drżą z obawy przed swoją klęską. Powal ich na ziemię mieczem tych, którzy Cię miłują, i niechaj Cię pieśniami sławią wszyscy, co znają Twoje imię. Rzucili się jedni na drugich. Z wojska Lizjasza padło blisko 5000 żołnierzy przez nich zabitych. Kiedy Lizjasz spostrzegł odwrót swoich szyków i odwagę żołnierzy Judy, jak gotowi byli albo żyć, albo mężnie zginąć, wycofał się do Antiochii i najmował żołnierzy, aby znów znaleźć się w Judei z większą ilością wojska. Oczyszczenie świątyni. Juda i jego bracia powiedzieli: oto nasi wrogowie są starci, chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić. Zebrało się więc całe wojsko i poszli na górę Syjon. Tam zobaczyli, że świątynia jest spustoszona, ołtarz zbezczeszczony, bramy popalone, na dziedzińcu krzaki rozrośnięte jakby w lesie, albo na jakiejś górze, a pomieszczenia dla kapłanów zamienione w ruinę. Rozdarli więc swoje szaty, podnieśli ogromny płacz, głowy posypali popiołem i upadli twarzą na ziemię. Potem zaś zaczęli grać na trąbach sygnałowych i wołali do nieba. Wtedy Juda rozkazał ludziom, aby walczyli z tymi, co przebywali na zamku, aż świątynia zostanie oczyszczona. Wybrał kapłanów nienagannych i wiernych prawu. Oczyścili oni świątynię i wynieśli splugawione kamienie na nieczyste miejsce. Potem naradzali się, co zrobić z ołtarzem całopalenia, który został zbezczeszczony. Przyszła im jednak dobra myśl, żeby go rozwalić, aby nie było dla nich hańbą to, że poganie go zbezcześcili. Rozwalili więc ołtarz, a kamienie złożyli na oznaczonym miejscu na świątynnej górze, na tak długo, aż się ukaże prorok i nimi rozporządzi. Potem zaś, zgodnie z nakazami prawa, wzięli nieciosanych kamieni i na wzór poprzedniego wybudowali nowy ołtarz. Naprawili też świątynię i poświęcili wnętrze przybytku i dziedzińce. Wykonali także nowe święte naczynia, a do przybytku wnieśli świecznik, ołtarz kadzenia i stół. Na ołtarzu palili kadzidło, zapalili świece na świeczniku i jaśniały one w przybytku. Na stole położyli chleby, zawiesili zasłony. Tak do końca doprowadzili wszystko, czego się podjęli. 25 dnia 9 miesiąca, to jest miesiąca Kislew, 148 roku, wstali wcześnie rano i zgodnie z prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, które wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach. Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał tego, który im zesłał takie szczęście. Przez 8 dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami. Odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali, a między ludem panowała bardzo wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez 8 dni, począwszy od dnia 25 miesiąca Kislew. W tym też czasie wokoło góry Syjon wybudowali wysoki mur i mocne wieże jako obronę przeciw poganom, aby nie przyszli i nie podeptali ich, jak to już poprzednio zrobili. Juda zostawił też tam wojsko, które miało jej strzec. Umocnił także Bet-Sur, aby jej strzegło, a lud miał miejsce obronne od strony Idumei. Walki z sąsiednimi narodami. Gdy okoliczne narody dowiedziały się, że odbudowano ołtarz, a świątynię na nowo poświęcono, tak jak poprzednio, rozgniewały się bardzo i postanowiły, że trzeba wytępić tych z rodu Jakuba, którzy mieszkają pomiędzy nimi. Zaczęto więc lud mordować i tępić. Juda jednak walczył przeciwko synom Ezawa w Idumei, przeciwko Agrabatanie, bo dookoła osaczali Izraela. Zadał im wielką klęskę, zgnębił ich i zabrał łupy na nich zdobyte. Potem przypomniał sobie złości Bajanitów, oni to bowiem urządzali zasadzki na drodze i przez to byli dla ludu sidłem i zawadą. Zamknęli się przed nim w wieżach, ale on ich obległ i obłożył ich klątwą, a potem spalił ich wieże razem z tymi, którzy się do nich schronili. Następnie przeprawił się do Amonitów, tam jednak zastał wojsko mocne i lud liczny pod dowództwem Tymoteusza. Stoczył z nimi wiele bitew, tak że zostali przed nim starci i zadał im klęskę. Zdobył jeszcze Jazer i przynależne miejscowości i wtedy dopiero wrócił do Judei. Walki w Galilei. Poganie z Gileadu zebrali się także, aby wytępić Izraelitów, którzy mieszkali na ich ziemiach. Oni jednak uciekli do twierdzy Datema i wysłali pismo do Judy i do jego braci z prośbą: poganie, którzy mieszkają wokoło nas, zebrali się przeciwko nam, aby nas wytępić. Przygotowują się, aby przyjść i zdobyć twierdzę, do której się schroniliśmy. Dowódcą ich wojska jest Tymoteusz. Przybądź więc i wybaw nas z ich ręki. Mnóstwo nas bowiem już zginęło. Mordują także wszystkich naszych braci, którzy mieszkają w Tubi. Uprowadzili ich żony i dzieci, a mienie im zabrali. Zginęło tam około 1000 ludzi. Jeszcze nie skończono czytać tych listów, gdy przybyli inni posłańcy z Galilei, którzy rozdzierając swe szaty oznajmili tymi słowami: z Ptolemajdy, Tyru, Sydonu i z pogańskiej części Galilei zebrało się wielu po to, aby nas zgubić. Gdy Juda i lud dowiedzieli się o tych wydarzeniach, zwołano wielkie zgromadzenie, aby się naradzić, jak należy pomóc braciom, którzy są w ucisku, gdyż poganie walczą przeciwko nim. Wtedy Juda powiedział do swego brata Szymona: wybierz sobie żołnierzy, idź i uwolnij swych braci, którzy mieszkają w Galilei. Ja zaś i mój brat Jonatan pójdziemy do Gileadu. W Judei na straży postawił Józefa, syna Zachariasza, i Azariasza, wodza ludu, razem z pozostałą częścią wojska. Rozkazał im, mówiąc: stańcie na czele tego ludu, ale bitwy z poganami nie staczajcie tak długo, aż my powrócimy. Potem podzielił wojsko: z Szymonem 3000 żołnierzy w drogę do Galilei, a z Judą 8000 żołnierzy do Gileadu. Szymon udał się do Galilei i wiele bitew stoczył z poganami, tak że poganie zostali starci przed nim, a on ścigał ich aż do bram Ptolemajdy. Z pomiędzy pogan padło blisko 3000 żołnierzy, a on zabrał łupy na nich zdobyte. Zabrał też ludzi, którzy mieszkali w Galilei i w Arbatach, razem z żonami i dziećmi, ze wszystkim, co było ich własnością, i przyprowadził ich z wielką radością do Judei. Walki w Gileadzie. Juda Machabeusz zaś i jego brat Jonatan przeprawili się przez Jordan i 3 dni szli przez pustynię. Wtedy spotkali się z Nabatejczykami. Oni jednak przyjęli ich pokojowo i opowiedzieli im o wszystkim, co się działo z ich braćmi w Gileadzie, że mianowicie wielu z nich jest zamkniętych w Bosorra, w Bosor i Alema, w Kasfo, w Maket i Karnaim. A wszystko to są miasta wielkie i obronne, a także w pozostałych miastach Gileadu są pozamykani. Następnego dnia poganie mają zamiar otoczyć twierdzę wojskiem, zdobyć je i w ciągu jednego dnia wymordować ich wszystkich. Wtedy Juda razem ze swym wojskiem nagle zmienił swoją drogę i poszedł przez pustynię do Bosorra, zdobył miasto, wszystkich mężczyzn zabił ostrzem miecza, zabrał wszystkie łupy na nich zdobyte, a miasto spalił. W nocy zaś wyruszył stamtąd i udali się w stronę twierdzy. Rankiem, gdy podnieśli oczy, oto zobaczyli, jak wojsko liczne, nieprzeliczone, podprowadzało drabiny i machiny oblężnicze, aby zdobyć twierdzę. Już zaczynali z nimi walkę. Gdy Juda zobaczył, że bitwa już zaczęta, a zgiełk z miasta od trąbienia i okrzyków wzniósł się aż do nieba, powiedział do żołnierzy swego wojska: walczcie dzisiaj w obronie swych braci. 3 oddziałami zaszedł ich od tyłu, podczas gdy grano na trąbach i głośno odmawiano modlitwy. Wtedy wojsko Tymoteusza poznało, że to jest Machabeusz, i uciekło przed nim. On zaś zadał im wielką klęskę, gdyż tego dnia padło z pomiędzy nich blisko 8000 żołnierzy. Wtedy zwrócił się w stronę Alema, uderzył na nie i zdobył. Wszystkich mężczyzn zabił mieczem, zabrał wszystkie łupy na nich zdobyte, a miasto spalił. Gdy odszedł stamtąd, zdobył Kasfo, Maket, Bosor i inne miasta Gileadu. Po tych wszystkich wypadkach Tymoteusz zebrał inne wojsko i rozłożył się obozem pod Rafon z drugiej strony potoku. Juda zaś wysłał wywiadowców, aby obejrzeli obóz, a oni mu donieśli: do niego ściągnęły wszystkie okoliczne narody, wojsko bardzo liczne, nawet Arabów najęto, aby im pomagali. Rozłożyli się obozem po drugiej stronie potoku i są gotowi wyjść do bitwy z tobą. Juda wyruszył przeciwko nim. Gdy Juda z wojskiem zbliżał się do potoku, Tymoteusz powiedział do dowódców swego wojska: jeżeli on pierwszy przejdzie do nas, nie będziemy mogli mu się oprzeć, gdyż z pewnością nas pokona. Jeżeli jednak będzie się obawiał i z tamtej strony rzeki rozłoży się obozem, wtedy przeprawimy się do niego i pokonamy go. Gdy Juda zbliżył się do potoku, nad jego brzegiem postawił pisarzy i rozkazał im: nie pozwalajcie, żeby ktokolwiek się zatrzymywał, wszyscy niech idą do walki. Sam pierwszy przeprawił się na ich brzeg, a za nim cały lud. Wszyscy poganie zostali przed nimi starci, do tego stopnia, że porzucili swą broń i uciekli na dziedziniec świątyni w Karnaim. Ale oni miasto zdobyli i świątynię spalili razem z tymi, którzy w niej byli. Karnaim zostało pokonane i nie mogło się już Judzie przeciwstawić. Wtedy Juda zebrał wszystkich Izraelitów, którzy mieszkali w Gileadzie, od najmniejszego aż do największego, razem z żonami, dziećmi i mieniem, bardzo wielki obóz, aby się udać do ziemi judzkiej. Przybyli do Efron, a było to miasto wielkie i bardzo mocne, położone w przejściu, i nie można było zboczyć ani na prawo, ani na lewo, aby je ominąć. Trzeba było przejść przez jego środek. Mieszkańcy miasta jednak zamknęli się i bramy zabarykadowali kamieniami. Juda wysłał do nich poselstwo i przemawiał do nich przyjaznymi słowami. Przejdziemy przez twoją ziemię, idziemy bowiem do swego kraju. Nikt wam nic złego nie uczyni, tylko pieszo przejdziemy. Nie chcieli mu jednak otworzyć. Juda więc polecił ogłosić wojsku rozkaz, że każdy ma iść do natarcia z tego miejsca, na którym stoi. Ci więc ludzie, którzy należeli do wojska, rozpoczęli bitwę. Cały dzień i całą noc trwała walka przeciw miastu, aż miasto wpadło w jego ręce. Wtedy wszystkich mężczyzn zabił ostrzem miecza, miasto doszczętnie zburzył, zabrał łupy na nim zdobyte i po trupach przeszedł przez miasto. Potem przeszli przez Jordan na wielką równinę pod Bet-Szean. Juda zaś do pochodu dołączał tych, którzy pozostawali z tyłu i przez całą drogę dodawał ludowi odwagi tak długo, aż przyszli do ziemi judzkiej. Z największą radością weszli na górę Syjon i przyprowadzili zwierzęta na całopalenia, bo nikt z nich nie zginął, aż powrócili w pokoju. Nieposłuszeństwo Józefa i Azariasza. W tym czasie, kiedy Juda i Jonatan byli w ziemi gileackiej i kiedy ich brat Szymon był w Galilei pod Ptolemajdą, dowódcy wojska, Józef, syn Zachariasza i Azariasz, dowiedzieli się o bohaterskich czynach, jakich tamci dokonali w czasie wojny. Powiedzieli więc, my także powinniśmy zdobyć sobie sławę. Pójdziemy i będziemy walczyć z okolicznymi narodami. Wtedy wydali rozkaz wojsku, które było z nimi, i wyruszyli przeciw Jamni. Ale Gorgiasz i jego żołnierze wyszli z miasta do walki przeciwko nim. Józef i Azariasz zostali zmuszeni do odwrotu i ścigano ich aż do granic judejskich, a tego dnia spomiędzy ludu izraelskiego padło blisko 2000 żołnierzy. Lud poniósł wielką klęskę, bo nie słuchali Judy i jego braci, sądząc, że się wsławią męstwem, a przecież oni nie pochodzili z rodu tych mężów, przez których ręce zostało dane Izraelowi ocalenie. A bohater, Juda i jego bracia mieli bardzo wielką chwałę u całego Izraela i u wszystkich narodów, gdziekolwiek dowiedziano się o ich imieniu. Gromadzono się u nich z życzeniami. Wyprawa przeciw Idumejczykom i Filistynom. Juda i jego bracia wyruszyli jeszcze i walczyli przeciwko synom Ezawa w kraju, który leży na południe. Zdobył Hebron i przynależne miejscowości, zburzył jego umocnienia, a wieże wokoło spalił. Potem wybrał się w drogę do ziemi Filistynów i przeszedł przez Marissę. W tym czasie padli w walce kapłani, którzy chcieli się wsławić męstwem i nierozważnie poszli do walki. Juda zwrócił się jeszcze w stronę Azotu, który leży na ziemi Filistynów, zburzył ich ołtarze, spalił posągi ich bogów, z miast zabrał łupy i wtedy dopiero powrócił do ziemi judzkiej. Śmierć króla Antiocha IV Epifanesa. W czasie swojej wyprawy po górnej krainie król Antioch dowiedział się, że w Persji Elimais jest miasto sławne z bogactwa, ze srebra i złota, że jest tam nadzwyczaj bogata świątynia, a w niej złote hełmy, pancerze i zbroja, jaką pozostawił tam król macedoński Aleksander, syn Filipa, który panował najpierw nad Grekami. Udał się więc tam, usiłował zdobyć miasto i obrabować je. To mu się jednak nie powiodło, gdyż mieszkańcy miasta poznali jego zamiary. Stanęli do walki przeciwko niemu, a on musiał się wycofać. Z wielkim smutkiem powrócił stamtąd i udał się do Babilonu. Do Persji przybył do niego jakiś posłaniec z wiadomością, że pobite są te wojska, które były wysłane do ziemi judzkiej. Przede wszystkim wyruszył Lizjasz na czele ogromnego wojska i został przez nich pobity. Oni zaś stali się naprawdę mocni dzięki broni, wojsku, a także dzięki wielkim łupom, które zabrali pobitemu wojsku. Zburzyli ohydę, którą wybudowano na ołtarzu w Jerozolimie. Świątynię wokoło otoczyli wysokimi murami, jak poprzednio, a także jego miasto Bet-Sur. Gdy król usłyszał o tych wypadkach, zdumiał się i przeraził do tego stopnia, że padł na łoże i ze smutku się rozchorował, bo nie tak się stało, jak sobie życzył. Przez wiele dni tam przebywał, gdyż przyszedł na niego ciężki smutek i nawet pomyślał, że umrze. Przywołał więc wszystkich swoich przyjaciół i powiedział do nich: sen odszedł od moich oczu, a troska gniecie me serce. Powiedziałem więc w swoim sercu: doszedłem do tak wielkiej udręki i niepewności, w jakiej obecnie się znajduję, a przecież w używaniu swej władzy byłem łaskawy i miłosierny. Teraz jednak przypominam sobie całe zło, którego dopuściłem się w Jerozolimie. Zabrałem bowiem wszystkie srebrne i złote naczynia, które tam się znajdowały, i bez przyczyny wydałem rozkaz, aby wytępić wszystkich mieszkańców ziemi judzkiej. Wiem, że dlatego właśnie spotkało mnie to nieszczęście i oto od wielkiego smutku ginę na obcej ziemi. Wtedy przywołał Filipa, jednego ze swych przyjaciół, i ustanowił go zarządcą nad całym swoim królestwem. Potem wręczył mu diadem, płaszcz swój i sygnet, aby wychował jego syna Antiocha i wyuczył go tak, aby umiał rządzić. Tam też król Antioch zakończył swe życie w 149 roku. Antioch V Eupator, a Juda Machabeusz. Gdy Lizjasz dowiedział się, że król zakończył swe życie, ustanowił królem jego syna Antiocha, którego wychowywał od samej młodości. Nadał mu też przydomek Eupator. Ci, którzy przebywali na zamku, robili wokoło świątyni zasadzki na Izraela. Na każdym kroku wyrządzali im krzywdy, a wspomagali pogan. Juda więc postanowił ich wytępić i zwołał cały lud, aby dokonać przeciw nim oblężenia. Zeszli się wszyscy razem i rozpoczęli oblężenie jego w 150 roku. Sprowadzono też kusze i machiny oblężnicze, ale z pomiędzy oblężonych wydostało się kilku, a dołączyli się do nich niektórzy bezbożni Izraelici i poszli do króla mówiąc: ile jeszcze czasu upłynie, nim wydasz wyrok i zemścisz się za naszych braci? Twojemu ojcu chętnie służyliśmy, wygonywaliśmy jego rozkazy i postępowaliśmy zgodnie z jego poleceniami. Dlatego oblężono nas na zamku, dlatego też synowie narodu naszego stali się wrogami dla nas. Ponadto mordowali każdego z naszych, kogo schwytali, i zrabowali nasze posiadłości. Wyciągnęli swe ręce nie tylko przeciwko nam, ale także przeciwko wszystkim swoim okolicznym krainom. A oto dzisiaj oblegają zamek w Jerozolimie, aby go zdobyć. Umocnili nawet świątynię i Bet-Sur. Jeżeli ze swej strony nie uprzedzisz ich jak najprędzej, to jeszcze gorszych rzeczy się dopuszczą i nie będziesz już mógł ich powstrzymać. Gdy król to usłyszał, rozgniewał się i zwołał na naradę wszystkich swoich przyjaciół, dowódców swego wojska i przełożonych nad konnicą. Z innych państw i z wysp zamorskich przybywali do niego wynajęci żołnierze, a liczba jego wojska wynosiła 100 000 piechoty, 20 000 konnicy i 32 słonie wyćwiczone w walce. Bitwa pod Bet-Zacharia. Przeszli oni przez Idumeę i koło Bet-Sur rozłożyli się obozem. Przez wiele dni walczyli i budowali machiny oblężnicze, ale obrońcy robili wypady, palili je i walczyli mężnie. Wtedy Juda odstąpił od zamku i rozłożył się obozem pod Bet-Zacharia naprzeciwko królewskiego obozu. Wczesnym rankiem król wyruszył i szybko wyprowadził wojsko w stronę Bet-Zacharia. Wojska ustawiły się do bitwy i zagrano na trąbach. Słoniom pokazano sok winnych jagód i morwy, aby je rozjuszyć do bitwy. Bestie poprzydzielano do falang i przy każdym słoniu ustawiono 1000 żołnierzy ubranych w łańcuszkowe pancerze i mających głowy okryte hełmami z brązu. Ponadto do każdej bestii przydzielono po 500 wyborowych jeźdźców. Oni już przedtem byli do bestii przydzieleni. Gdzie ona była, tam byli oni. Gdzie ona szła, tam szli oni razem z nią i nigdy od niej nie odstępowali. Na każdej bestii była przy pomocy specjalnych urządzeń umocowana wieża, która ją okrywała, a na niej wojenne narzędzia i 4 żołnierzy, którzy z niej walczyli, a oprócz tego kierujący nią Hindus. Pozostała część konnicy ustawiła się po jednej i po drugiej stronie, na 2 skrzydłach wojska, ażeby wrogów odstraszyć i zabezpieczyć walczące falangi. Gdy słońce zaczęło się odbijać w złotych i brązowych tarczach, to aż góry od nich zajaśniały i błyszczały jak ogniste pochodnie. Pewna część królewskiego wojska rozciągnęła się po pochyłości góry, a niektórzy byli w dolinie. Tak zaczęli bitwę pewni siebie i w całkowitym porządku. Zadrżeli wszyscy, którzy usłyszeli głos nadciągającej ogromnej ich liczby i chrzęst zbroi. Było to bowiem wojsko bardzo wielkie i mocne. Juda ze swym wojskiem przybliżył się także, aby rozpocząć bitwę, i z królewskiego wojska padło 600 żołnierzy. Eleazar Awaran zauważył, że jedna z bestii ma na sobie królewskie pancerze. Była ona większa od wszystkich innych bestii. Sądził on, że na niej jest król. Poświęcił się więc, żeby uratować swój naród, a równocześnie zapewnić sobie wieczną sławę. Odważnie i szybko przedostał się do niej przez środek falangi, zadając śmierć na prawo i lewo, tak, że odstępowano od niego na jedną i drugą stronę. Wtedy podszedł do słonia, przebił go od spodu i zabił, a słoń padając na ziemię przywalił go. Tak oddał tam życie. Gdy oni zobaczyli siłę królewską i napór jego wojska, wycofali się. Oblężenie świątyni jerozolimskiej. Część królewskiego wojska wyszła przeciwko nim w stronę Jerozolimy. Król zaś rozłożył obóz, aby walczyć przeciw Judei i przeciw górze Syjon. Z tymi, którzy byli w Bet-Sur, zawarł pokój. Wyszli oni z miasta, bo w kraju był rok szabatowy, a nie mieli dość żywności na to, aby mogli dłużej wytrzymać w zamknięciu. Król więc zajął Bet-Sur i pozostawił w nim załogę do strzeżenia go. Sam zaś rozpoczął oblężenie świątyni, które trwało przez długi czas. Ustawił tam kusze i oblężnicze machiny, mianowicie balisty do wyrzucania ognia i kamieni, balisty do rzucania strzał i proce. Oni jednak przeciwko ich oblężniczym machinom zrobili swoje machiny wojenne i bronili się przez długi czas. W spiżarniach brakowało im jednak żywności, bo był to siódmy rok, a resztę zapasów zjedli ci, których z pomiędzy pogańskich narodów przyprowadzono do Judei. W świątyni więc pozostało już tylko niewielu obrońców, bo głód im bardzo dokuczał i porozchodzili się każdy do swojej rodzinnej miejscowości. Wtedy Lizjasz dowiedział się, że Filip, którego król Antioch jeszcze za życia ustanowił wychowawcą swego syna Antiocha, aby go nauczyć rządzić królestwem, powrócił z Persji i Medii razem z wojskiem, które było przy królu, i stara się o objęcie władzy. Wobec tego Lizjasz pospiesznie dał znak, aby odstąpić od oblężenia. Do króla, do dowódców wojska i do żołnierzy mówił: codziennie nas ubywa, żywności mamy mało, a miejsce, które oblegamy, jest warowne. Ponadto zaś sprawy królestwa na nas czekają. Teraz więc podajmy prawicę tym ludziom, zawrzyjmy pokój z nimi i z całym ich narodem. Pozwólmy, niech postępują zgodnie ze swoimi obyczajami, tak jak to robili poprzednio. Rozgniewali się oni bowiem i zrobili to wszystko z powodu tych obyczajów, których myśmy im zakazali. Słowa te spodobały się królowi i dowódcom. Wysłał poselstwo w sprawie zawarcia pokoju, a oni je przyjęli. Gdy król i dowódcy złożyli im zaprzysiężone zapewnienie, wtedy wyszli z twierdzy. Król udał się na górę Syjon, a kiedy zobaczył, jak to miejsce zostało umocnione, złamał przysięgę, którą złożył poprzednio, i mur wokoło rozkazał zburzyć. Potem zaś szybko odjechał i udał się do Antiochii. Zastał tam Filipa panującego nad miastem. Pobił go więc i miasto siłą opanował. Demetriusz I Soter. W roku 151 Demetriusz, syn Seleukosa, wyruszył z Rzymu z niewielką liczbą wojska. Wylądował w nadmorskim mieście i jako król zaczął tam panować. Gdy wszedł do królewskiego pałacu swoich przodków, wojska pochwyciły Antiocha i Lizjasza, aby ich przyprowadzić do niego. Kiedy doniesiono mu o tym, powiedział: nie pokazujcie mi ich twarzy. Wojsko więc zamordowało ich, a Demetriusz zasiadł na tronie swego królestwa. Alkimos i Bakchides w Judei. Wtedy wszyscy wiarołomni, bezbożni z pomiędzy Izraela przybyli do niego, a przywódcą ich był Alkimos, który chciał osiągnąć godność arcykapłana. Tak oskarżyli oni naród przed królem. Juda razem ze swoimi braćmi zgładził wszystkich twoich przyjaciół, a nas wypędził z ojczystego kraju. Poślij więc teraz jakiegoś swojego zaufanego, niech on się tam uda i naocznie się przekona o ogromnej krzywdzie, jaką wyrządził nam i królewskiemu krajowi. I niech ukaże ich razem z tymi wszystkimi, którzy im pomagają. Król wybrał Bakchidesa, jednego z królewskich przyjaciół, który władzę swą wykonywał za rzeką, a będąc wpływowym człowiekiem w państwie, oddany był królowi. Jego to wysłał razem z bezbożnym Alkimosem, któremu przyznał godność kapłańską i nakazał pomstę na synach Izraela. Wyruszywszy, przybyli wraz z licznym wojskiem do ziemi judzkiej, stamtąd wysłał poselstwo do Judy i do jego braci, podstępnie używając słów pokojowych. Oni jednak nie uwierzyli ich słowom. Widzieli bowiem, że przybyli z licznym wojskiem. U Alkimosa i Bakchidesa zebrało się zgromadzenie uczonych w piśmie, aby naradzić się nad tym, co jest słuszne. Pierwsi z pomiędzy synów Izraela, Asydejczycy, starali się o to, żeby z nimi zawrzeć pokój. Mówili bowiem: razem z wojskiem przyszedł przecież arcykapłan z rodu Aarona. On nam nie zrobi żadnej krzywdy. Rozmawiał on z nimi pokojowo i przysiągł im, zapewniając: ani wam, ani też przyjaciołom waszym nie uczynimy nic złego. Uwierzyli mu więc, a on rozkazał pochwycić z pomiędzy nich 60 ludzi i zamordować ich w ciągu jednego dnia, zgodnie ze słowami Pisma: ciała twych świętych porzucili, a krew ich rozlali wokoło Jeruzalem, i nie było, kto by ich pochował. Bojaźń zaś i strach padł na cały lud. Mówili bowiem: nie ma w nim prawdy ani sprawiedliwości. Złamali bowiem umowę i przysięgę, którą złożyli. Wtedy Bakchides odstąpił od Jerozolimy i rozłożył się obozem koło Bet-Zajd. Tam kazał pochwycić wielu tych ludzi, którzy sami uciekli od niego, i niektórych z pomiędzy ludu zamordował i wrzucił do wielkiej cysterny. Potem Bakchides oddał Alkimosowi władzę nad krajem i pozostawił mu wojsko do pomocy, sam zaś powrócił do króla. Alkimos starał się objąć władzę arcykapłańską, do niego zaś zeszli się wszyscy, którzy ciemiężyli swój własny naród, bo zawładnęli judzką krainą i przyczynili się do wielkiej klęski Izraela. Gdy Juda zobaczył całe zło, którego dopuścił się Alkimos i jego zwolennicy, w większym stopniu aniżeli poganie, obszedł wokoło wszystkie ziemie Judei i wywarł zemstę na odstępcach, tak że nie mogli oni poruszać się po kraju. Gdy Alkimos przekonał się, że Juda razem ze swoimi zwolennikami znów ma wiele sił, i kiedy spostrzegł, że nie będzie się mógł mu przeciwstawić, wrócił do króla i oskarżał ich o złe knowania. Nikanor w Judei. Wtedy król wysłał Nikanora, jednego z najznaczniejszych swoich dowódców, który nienawidził Izraela i wrogo do niego się odnosił. Wydał mu też rozkaz, aby wytępił naród. Nikanor zaś z licznym wojskiem przybył do Jerozolimy, a do Judy i jego braci wysłał poselstwo, podstępnie mówiąc do nich pokojowymi słowami: niech między mną a wami nie będzie żadnej wojny. Z nielicznym oddziałem przybędę, aby w pokoju zobaczyć was osobiście. Przybył więc do Judy i wzajemnie po przyjacielsku się pozdrowili, ale nieprzyjaciele byli w pogotowiu, aby Judę porwać. Wtedy Juda dowiedział się, że przybył do niego zdradliwie. Przeląkł się więc go i nie chciał więcej się z nim widzieć. Nikanor zaś domyślił się, że jego zamiar został odkryty. Wystąpił więc do walki przeciwko Judzie koło Hafar Salama. Spośród wojska Nikanora padło blisko 500 żołnierzy, a reszta uciekła do miasta Dawidowego. Po tych wypadkach Nikanor udał się na górę Syjon. Ze świątyni pomiędzy kapłanów i pomiędzy starszych ludu wyszli niektórzy, aby pokojowo go powitać i pokazać mu całopalenie, które miało być złożone za króla. On jednak wyszydził ich i wyśmiał i znieważył. Przemówił też zarozumiale, a nawet pełen gniewu przysiągł: jeżeli w tej chwili Juda razem ze swoim wojskiem nie zostanie wydany w moje ręce, spalę tę świątynię, gdy szczęśliwie powrócę. I wyszedł z wielkim gniewem. Wtedy kapłani powrócili, stanęli przed ołtarzem i przed przybytkiem, zaczęli płakać i modlić się: ty sam wybrałeś tę świątynię, aby była poświęcona twojemu imieniu, aby była dla twojego ludu domem modlitwy i błagania. Dokonaj pomsty na tym człowieku i na jego wojsku. Niech zginą od miecza. Pamiętaj o ich bluźnierstwach i nie pozwól im nadal trwać. Nikanor odszedł z Jerozolimy i rozłożył się obozem w Bet-Horon. Tam przyłączyło się do niego wojsko z Syrii. Juda zaś rozłożył się obozem Adasa razem z 3000 żołnierzy i modlił się słowami: gdy bluźnili posłowie króla, wtedy anioł stanął i zabił z pomiędzy nich 185 000. Tak samo zetrzyj to wojsko dzisiaj przed nami. Niech poznają ci, którzy pozostaną, jak strasznie zbluźnił on przeciwko twojej świątyni. Osądź go tak, jak jego złość na to zasługuje. W 13 dniu miesiąca Adar wojska spotkały się w walce i wojsko Nikanora zostało starte. On sam pierwszy padł w bitwie, a gdy jego wojsko zobaczyło, że Nikanor zginął, porzuciwszy broń, uciekło. Ścigali więc ich dzień drogi od Adasa aż blisko Gezer. Wtedy na trąbach dano znak za nimi. I ze wszystkich dookoła wiosek judejskich wyszli mieszkańcy, i osaczyli ich. Tamci obrócili się przeciwko nim, ale wszyscy padli od miecza i nie pozostał z nich ani jeden. Zebrano łupy i to, co tamci zrabowali, głowę zaś Nikanora i jego prawą rękę, którą tak hardo wyciągnął, obcięli, zanieśli do Jerozolimy i zawiesili obok miasta. Lud zaś bardzo się uradował, a dzień ten obchodził jako dzień wielkiej radości. Postanowiono też, żeby corocznie ten dzień obchodzić uroczyście dnia 13 Adar. Na krótki czas pokój zapanował w ziemi judzkiej.